Czwarta strona. Grupa Wydawnictwa Poznańskiego Spółka ZOO oraz Audioteka.pl przedstawiają Taylor Jenkins Reid, Siedmiu mężów, Evelyn Hugo. Przekład Agnieszka Kalus. Czyta Daria Brudnias. Taylor Jenkins Reid, Siedmiu mężów, Evelyn Hugo. Przekład Agnieszka Kalus. Dla Lila. Walić patriarchat, kochanie. New York Tribune. Evelyn Hugo wystawia swoje suknie na aukcję. Autor Priya Amrit. 2 marca 2017 roku. Legenda filmu i ikona lat 60. Evelyn Hugo ogłosiła, że zamierza wystawić 12 swoich najbardziej znanych sukien na aukcji w domu aukcyjnym Christie's. Zebrane w ten sposób pieniądze planuje przeznaczyć na badania nad rakiem piersi. 79-letnią Hugo od dawna uznaje się za ikonę stylu i elegancji. Aktorka znana jest z tego, że umiejętnie łączy zmysłowość z umiarem, a jej kreacje są uważane za kamienie milowe mody hollywoodzkiego szyku. Ci, którzy zamierzają nabyć fragment historii Hugo, interesują się nie tylko sukniami, lecz także okolicznościami, w jakich gwiazda je nosiła. Na aukcji znajdą się szmaragdowo-zielona suknia projektu Mirandy Lakonda, którą Hugo założyła na galę rozdania Oscarów w 1959 roku. Fioletowa, zwiewna suknia z okrągłym dekoltem z organdyny, w której Hugo wystąpiła na premierze Anny Kareniny w 1962 roku, oraz granatowa, jedwabna kreacja projektu Michaela Maddaxa, którą miała na sobie, kiedy odbierała statuetkę Oscara za Wszystko dla nas. Hugo ma na swoim koncie wiele hollywoodzkich skandali. Między innymi 7 małżeństw, w tym trwający wiele lat związek z producentem filmowym Harrym Cameronem. Hugo i Cameron byli rodzicami Connor Cameron, która bez wątpienia stała się inspiracją do zorganizowania aukcji. Pani Cameron zmarła w zeszłym roku na raka piersi w wieku zaledwie 41 lat. Hugo urodziła się w 1938 roku jako Evelyn Elena Herrera w rodzinie kubańskich imigrantów i dorastała w nowojorskiej dzielnicy Hell's Kitchen. W 1955 roku przeprowadziła się do Hollywood, pofarbowała włosy na blond i zmieniła nazwisko na Evelyn Hugo. Błyskawicznie dostała się do hollywoodzkiej elity. Pozostawała w centrum uwagi przez ponad 3 dekady, po czym wycofała się z show biznesu pod koniec lat 80. i poślubiła finansistę Roberta Jamisona, starszego brata trzykrotnej laureatki Oscara, Sally St. James. Teraz po śmierci swojego 7. męża Hugo zamieszkała na Manhattanie. Niezwykle piękna i będąca niedościgłym wzorem szyku oraz wyzywającej seksualności Hugo od dawna fascynuje kinomanów na całym świecie. Spodziewany zysk z aukcji to minimum 2 miliony dolarów. Możesz przyjść do mojego biura? Rozglądam się wokół, spoglądam na biurka obok mnie, a potem znów na Franki, próbując ustalić, do kogo się zwraca. Wskazuję na siebie. Mówisz do mnie? Franki ma strasznie mało cierpliwości. Tak, Monique, do ciebie. To dlatego powiedziałam, Monique, czy możesz przyjść do mojego biura? Przepraszam, usłyszałam tylko końcówkę zdania. Franki odwraca się napięcie. Biorę swój notes i podążam za nią. W wyglądzie Franki jest coś bardzo niepokojącego. Nie jestem pewna, czy powiedzielibyście o niej, że jest konwencjonalnie atrakcyjna. Ma ostre rysy twarzy i bardzo szeroko rozstawione oczy. Ale mimo to jest osobą, na którą patrzy się z podziwem. Jest szczupła, bardzo wysoka, ma krótko obcięte włosy w stylu afro i słabość do jaskrawych kolorów oraz dużej biżuterii, więc każdy ją zauważa, gdy wchodzi do jakiegoś pomieszczenia. Była jednym z powodów, dla których przyjęłam tę pracę. Podziwiałam ją od czasu, gdy studiowałam dziennikarstwo. Czytałam jej artykuły w tych samych magazynach, które obecnie prowadzi jako redaktor naczelna i dla których ja teraz pracuję. I jeśli mam być szczera, jest coś inspirującego w tym, że czarnoskóra kobieta zajmuje tak wysokie stanowisko. Jako że sama jestem malutką, mam jasnobrązową skórę i ciemnobrązowe oczy po moim czarnoskórym ojcu oraz mnóstwo piegów na twarzy dzięki mojej białej mamie, Franki sprawia, że czuję się pewniejsza i liczę na to, że kiedyś to ja będę sprawowała tak ważną funkcję. Usiądź, mówi Franki, zajmując miejsce i wskazując na pomarańczowe krzesło stojące naprzeciw jej przezroczystego biurka Lucid. Siadam spokojnie i zakładam nogę na nogę. Pozwalam jej mówić pierwszej. Zaskakujący zwrot w sprawie, mówi patrząc w komputer. Ludzie Evelyn Hugo wystąpili z zapytaniem, czy jesteśmy zainteresowani napisaniem artykułu, wywiadu na wyłączność. Instynktownie chciałabym odpowiedzieć, o cholera, ale także, dlaczego mi to mówisz? O czym dokładnie miałby być? Pytam. Domyślam się, że o aukcji sukien, którą organizuję, mówi Franki. Jak rozumiem, chciałaby zebrać jak najwięcej pieniędzy dla amerykańskiej organizacji na rzecz zapobiegania rakowi piersi. Potwierdzili to? Franki kręci głową. Potwierdzili jedynie, że Evelyn ma coś do powiedzenia. Evelyn Hugo jest jedną z największych gwiazd filmowych wszechczasów. Nie musi mieć nic ważnego do powiedzenia, żeby ludzie chcieli jej słuchać. Może być z tego temat na okładkę, prawda? Jest przecież żywą legendą. To ona 8 razy wychodziła za mąż? 7, protestuje Franki. I tak, ten wywiad ma ogromny potencjał. I dlatego mam nadzieję, że wysłuchasz mnie do końca. Co masz na myśli? Franki nabiera powietrza w płuca i robi taką minę, że zaczynam się obawiać, że zaraz mnie wyleje z pracy. Ale po chwili mówi... Evelyn zażyczyła sobie właśnie ciebie. Mnie? W ciągu ostatnich 5 minut już drugi raz jestem zaskoczona tym, że ktoś chce ze mną rozmawiać. Muszę popracować nad swoją pewnością siebie. Dość powiedzieć, że ostatnio zebrała niezłe lanie. Chociaż nie będę udawać, że kiedykolwiek była w szczytowej formie. Szczerze mówiąc, moja reakcja była identyczna, mówi Franki. Szczerze mówiąc, czuję się nieco urażona. Chociaż oczywiście rozumiem jej punkt widzenia. Pracuję w Vivant niecały rok. Zajmuję się głównie pisaniem artykułów sponsorowanych. Wcześniej pisałam artykuły na blogu Discourse, stronę zajmującą się komentowaniem bieżących zdarzeń i kulturą, która nazywa się magazynem, ale tak naprawdę jest blogiem z chwytliwymi nagłówkami. Zajmowałam się tam przede wszystkim działem Stylowe życie i pisałam na modne tematy oraz zamieszczałam felietony. Po latach pracy jako wolny strzelec, etat w Discourse był dla mnie kołem ratunkowym. Ale kiedy zaproponowano mi pracę w Vivant, nie mogłam tego zignorować. Z radością skorzystałam z szansy dołączenia do korporacji zatrudniającej legendy dziennikarstwa. Pierwszego dnia szłam wzdłuż ścian ozdobionych rozpoznawalnymi okładkami. Na jednej z nich widniała feministyczna aktywistka, Debbie Palmer. Była naga i upozowana i stała na szczycie wieżowca z widokiem na Manhattan w 1984 roku. Ta przedstawiająca artystę Roberta Turnera podczas malowania na płótnie z 1991 roku opatrzona była podpisem, że malarz choruje na AIDS. Ogarnęło mnie surrealistyczne uczucie na myśl o tym, że jestem częścią świata Vivant. Zawsze chciałam ujrzeć swoje nazwisko na błyszczącym papierze magazynu. Niestety przez ostatnie 12 numerów nie zrobiłam nic oprócz przeprowadzania konwencjonalnych wywiadów z posiadaczami wielkich fortun, podczas gdy moi współpracownicy z Discourse próbują zmienić świat przez internet. Mówiąc wprost, nie jestem zbytnio sobą zachwycona. Zrozum, nie chodzi o to, że cię nie doceniamy, bo tak nie jest. Mówi Franki. Sądzimy, że możesz wiele osiągnąć w Vivant, ale miałam nadzieję, że uda mi się zlecić to jakiejś bardziej doświadczonej dziennikarce. Wobec tego mówię wprost, że nie zostałaś zaproponowana przez nas zespołowi Evelyn. Posłaliśmy im 5 znanych nazwisk, a oni odpowiedzieli, że masz być ty. Franki odwraca monitor komputera w moją stronę i pokazuje mi wiadomość mailową, podpisaną przez jakiegoś Thomasa Welsha, który, jak zakładam, jest odpowiedzialny za PR Evelyn Hugo. Od Thomas Welsh do Franki Troop. Do wiadomości Jason Stamey, Ryan Powers. Ma być Monique Grant, albo Evelyn wycofuje swoją propozycję. Oniemiała, patrzę na Franki. I szczerze mówiąc, jestem również zachwycona tym, że Evelyn Hugo wybrała mnie. Znasz Evelyn Hugo? O co tu chodzi? Pyta Franki i odwraca monitor w swoją stronę. Nie, mówię, zaskoczona, że w ogóle zadała mi to pytanie. Widziałam kilka jej filmów, ale dla mojego pokolenia to przebrzmiała gwiazda. Łączą cię z nią jakieś więzi osobiste? Kręcę głową. Z całą pewnością nie. Ale przecież pochodzisz z Los Angeles. No tak, ale sądzę, że jedyne, co może mnie łączyć z Evelyn Hugo, to to, że mój tata mógł pracować przy którymś z jej filmów. Mogę zapytać mamy. Świetnie, dziękuję. Franki patrzy na mnie wyczekująco. Mam to zrobić teraz? Jeśli to nie problem. Wyjmuję telefon z kieszeni i piszę do mamy. Czy tata kiedykolwiek pracował przy jakimś filmie z Evelyn Hugo? Pojawiają się trzy kropki. Podnoszę głowę i widzę, że Franki próbuje podejrzeć, co napisałam. Chyba dociera do niej niestosowność jej zachowania, ponieważ natychmiast siada prosto. Mój telefon sygnalizuje dźwiękiem nadejście wiadomości. Mama pisze, może było ich tak wiele, że trudno ogarnąć. Dlaczego pytasz? To długa historia, odpowiadam. Próbuję się dowiedzieć, czy coś łączy mnie z Evelyn Hugo. Sądzisz, że tata ją znał? Mama odpowiada, ha, nie. Twój ojciec nigdy nie zadawał się z nikim sławnym na planie filmowym. Nawet kiedy nalegałam, żeby zapoznał nas z jakimiś celebrytami. Śmieję się. Wygląda na to, że nie. Żadnych związków z Evelyn Hugo. Franki potakuje. No dobrze. Moja druga teoria sprowadza się do tego, że niektórzy wybierają sobie kogoś z mniejszym przebiciem, żeby móc go kontrolować i mieć wpływ na ostateczny rezultat. Czuję, że mój telefon wibruje. To mi przypomniało, że zamierzałam wysłać ci karton ze starymi pracami taty. Niektóre są świetne. Uwielbiam je, ale wydaje mi się, że ty pokochasz je jeszcze bardziej. Wyślę w tym tygodniu. Sądzisz, że zrobią ofiarę z kogoś słabego? Mówię do Franki. Tak jakby. Posyła mi łagodny uśmiech. Więc ludzie Evelyn przejrzeli winietę, znaleźli moje nazwisko wśród mniej znaczących dziennikarzy i pomyśleli, że uda im się ze mnie zrobić popychadło. O to ci chodzi. Tego się obawiam. I mówisz mi o tym, ponieważ... Franki zastanawia się nad odpowiedzią. Ponieważ wydaje mi się, że nie jesteś osobą, którą można pomiatać. Sądzę, że cię nie doceniają. I naprawdę zależy mi na tym wywiadzie. Chcę, żeby wszyscy o nim pisali. Po co mi to mówisz? Pytam i odrobinę przesuwam się na krześle. Franki zakłada ręce przed sobą i kładzie je na biurku, po czym pochyla się w moją stronę. Pytam cię, czy dasz sobie radę w bezpośrednim starciu z Evelyn Hugo? Gdybym zrobiła listę rzeczy, o które ktoś może mnie dzisiaj zapytać, to pytanie znajdowałoby się gdzieś na pozycji numer 9 milionów. Czy dam radę Evelyn Hugo? Nie mam pojęcia. Tak, mówię w końcu. I tyle? Po prostu tak? Chcę skorzystać z tej okazji. Pragnę napisać tę historię. Mam dość tego, że stoję na najniższym szczeblu drabiny. Potrzebuję wygranej do cholery jasnej. Tak, kurwa? Franki potakuje i się nad czymś zastanawia. Lepiej, ale wciąż nie jestem przekonana. Mam 35 lat. Piszę od ponad dekady. W przyszłości chciałabym podpisać kontrakt na wydanie książki. Chcę sama wybierać tematy, chcę być nazwiskiem, które znajduje się na liście, kiedy do gazety dzwonią ludzie pokroju Evelyn Hugo. W Vivant czuję się niedoceniana. Jeśli mam zamiar osiągnąć to, co zaplanowałam, musi nastąpić jakiś przełom. Ktoś musi stanąć na mojej drodze. I powinno to się stać szybko, ponieważ jedyne, co mi zostało, to ta cholerna kariera. Jeśli chcę zmian, muszę zmienić sposób, w jaki wykonuję obowiązki. Zapewne drastycznie. Evelyn chce mnie. Mówię. Ty chcesz Evelyn. Wydaje mi się, że nie muszę cię przekonywać, Franki. Raczej to ty powinnaś przekonać mnie. Franki milczy jak zaklęta. Patrzy na mnie ponad złączonymi palcami. Zamierzałam wzbudzić jej szacunek. Być może przegięłam. Czuję się podobnie jak wtedy, gdy zaczęłam treningi z ciężarkami i od razu wybrałam dla siebie 20-kilowe obciążniki. Za dużo na początek sprawia, że zyskujesz głównie pewność, iż nie masz pojęcia, co robisz. Z całej siły powstrzymuję się od próby odkręcenia tego i przeproszenia jej. Mama wychowała mnie na grzeczną i dobrze ułożoną dziewczynę. Przez długi czas żyłam w przekonaniu, że człowiek cywilizowany jest człowiekiem służalczym. Ale ten rodzaj uprzejmości nie sprawdził się na dłuższą metę. Świat szanuje ludzi, którzy uważają, że powinni przejąć jego stery. Nigdy tego nie rozumiałam, ale przynajmniej przestałam już z tym walczyć. Pewnego dnia zamierzam znaleźć się na miejscu Franki, a może nawet zajść dalej niż ona. Robić ważne, doniosłe rzeczy, z których będę dumna. Zostawić po sobie ślad. Na razie nie zrobiłam nawet pierwszego kroku. Cisza trwa tak długo, że mam wrażenie, że zaraz pęknę. Napięcie wzrasta z każdą mijającą sekundą. Ale to Franki pęka pierwsza. Dobrze. Mówi i wyciąga do mnie rękę, wstając zza biurka. Czuję się zszokowana i dumna, gdy wyciągam swoją. Staram się, by mój uścisk był stanowczy. Franki zgniata mi dłoń jak imadło. Proszę, zrób to dobrze, Monique. Dla nas i dla siebie. Zrobię. Odsuwamy się od siebie, a ja kieruję się w stronę drzwi. Być może czytała twój artykuł na temat wspomaganych samobójstw, Diskers? Mówi Franki, zanim wychodzę z gabinetu. Słucham? Był wspaniały. Może to dlatego chcę ciebie. Dzięki niemu cię znaleźliśmy. To genialna historia. Nie ze względu na popularność, jaką zyskała, lecz dzięki tobie. Dzięki temu, że pięknie ją opisałaś. To był jeden z pierwszych naprawdę znaczących artykułów, jakie stworzyłam z własnej woli. Natknęłam się na tę historię, kiedy miałam napisać tekst o wzroście popularności kiełków, zwłaszcza w restauracjach na Brooklynie. Udałam się na ryneczek w Park Slope, żeby przeprowadzić wywiad z jakimś miejscowym farmerem. Ale kiedy wyznałam, że nie przepadam za kapustą sarebską, powiedział mi, że przypominam mu jego siostrę. Do zeszłego roku była głównie mięsożerna. Potem, gdy dowiedziała się, że ma raka mózgu, przestawiła się na dietę wegańską i organiczną. W dalszej rozmowie powiedział mi o grupie wsparcia dla osób, które zamierzają poddać się eutanazji w asyście lekarza, skierowanej do chorych i ich bliskich. Wiele osób w grupie walczyło o prawo do godnej śmierci. Zdrowe jedzenie nie mogło ocalić życia siostrze farmera i ani on, ani ona nie chcieli, żeby musiała cierpieć dłużej niż to konieczne. Od tamtej chwili wiedziałam, że powinnam oddać głos ludziom należącym do tej grupy wsparcia. Wróciłam do siedziby Discourse i napisałam szkic artykułu. Sądziłam, że zostanie odrzucony, podobnie jak moje ostatnie teksty o hipsterskich trendach i celebrytach. Ale ku mojemu zdumieniu dostałam zielone światło. Pracowałam niezmordowanie. Chodziłam na spotkania grupy w piwnicach kościoła, rozmawiałam z członkami, pisałam i przepisywałam, aż poczułam, że zawarłam w tekście całą złożoność problemu pomocy przy samobójstwie ludziom w cierpieniu. Zarówno stronę opowiadającą się za miłosierdziem, jak i tę dotyczącą moralności. Z tego artykułu jestem najbardziej zadowolona. Nieraz wracałam do domu po pracy i czytałam go na nowo, przypominając sobie, do czego jestem zdolna i wspominając satysfakcję, jaką poczułam, mogąc podzielić się prawdą, niezależnie od tego, jak trudno było ją przełknąć. Dziękuję, mówię do Franki. Po prostu uważam, że jesteś utalentowana. Zapewne o to chodzi. Chyba raczej nie. No nie, przyznaję. Raczej nie. Ale napisz ten artykuł najlepiej jak się da, żeby następnym razem nie było co do tego żadnych wątpliwości. The Spill Come. Ewelin Hugo wyznaje. Autor Julia Santos. 4 marca 2017 roku. Wieść niesie, że ikona piękna, żywa legenda, najpiękniejsza na świecie blondynka Ewelin Hugo wystawia na aukcję swoje suknie i zgadza się na przeprowadzenie wywiadu, przed czym wzbraniała się od kilku dekad. Proszę, powiedzcie, że w końcu jest gotowa na rozmowę o tych wszystkich swoich mężach. Rozumiem, 4, no może 5, 6, nawet, ale 7? 7 mężów? Nie wspominając o tym, o czym powszechnie wiadomo, że romansowała z kongresmenem Jackiem Eastonem na początku lat 80. Miała dziewczyna wzięcie. Jeśli nie puści parę z ust na temat mężów, módlmy się, żeby chociaż zdradziła, skąd ma takie brwi. Serio, podziel się tą tajemnicą, Evelyn. Kiedy wyświetlają filmy z E sprzed lat, gdy miała lśniące blond włosy, ciemne, proste jak strzała brwi, mocno opaloną skórę i złotobrązowe oczy, po prostu nie ma rady. Trzeba rzucić to, co się aktualnie robi i gapić się na nią. A nawet jeszcze nie wspomniała moje ciele. Zero tyłka, zero bioder. Tylko wielkie cycki i szczupłe ciało. Przez całe swoje dorosłe życie dążyłam do takiej figury. Uwaga, wciąż jestem daleko. Może przez spaghetti, które pochłaniałam na obiad każdego dnia przez cały ostatni tydzień. Jest tylko jedna sprawa, która nie daje mi spokoju. Evelyn mogła wybrać każdego. Na przykład mnie. Ale zdecydowała się na jakąś nowicjuszkę z Vivant. Mogła mieć każdego. Na przykład mnie. Dlaczego postawiła na jakąś Monique Grant, a nie na mnie? No dobrze, po prostu jestem zgorzkniała, że to nie ja dostałam tę szansę. Powinnam zatrudnić się w Vivant. Dostają naprawdę najlepsze kąski. Komentarze. Hi, hello, 565 pisze. Nawet pracownicy Vivant nie chcą już pracować w Vivant. Korporacyjny szmatławiec nastawiony na artykuły sponsorowane. W odpowiedzi na komentarz. Hi, hello, 565. Aha, jasne. Coś mi jednak mówi, że gdyby najbardziej szanowany, najbardziej luksusowy magazyn w kraju zaproponował ci tę pracę, to by się przyjęła. Christine 999 pisze. Czy córka Evelyn nie umarła niedawno na raka? Wydaje mi się, że ostatnio coś o tym czytałam. Jaka szkoda. Przy okazji, czy to zdjęcie Evelyn przy grobie Harry'ego Camerona? Długo nie mogłam się pozbierać po tej tragedii. Piękna rodzina. Taka szkoda, że ich straciła. Pani Jenny Grumps pisze. Kogo obchodzi Evelyn Hugo? Przestańcie pisać o tych ludziach. Jej małżeństwa, romanse i większość filmów dowodzą tylko jednego. Jest szmatą. 3 nad ranem była hańbą dla kobiet. Skupcie się na ludziach, którzy na to zasługują. Sexy Lexi 89 pisze. Evelyn Hugo jest prawdopodobnie najpiękniejszą kobietą, jaka chodziła po ziemi. Znacie scenę w Duszy Towarzystwa, kiedy wychodzi naga z wody, a obraz z kamery zanika w chwili, gdy niemal dociera do jej sutków? Wspaniałe. Penny Drive KLM pisze. Wszyscy chwalą Evelyn Hugo za wygląd, bo zrobiła sobie włosy na blond i ciemne brwi. Evelyn, pozdrawiam cię. UPPX3 pisze. Za chuda, nie w moim typie. Evelyn Hugo była święta, pisze. Ta kobieta przekazała miliony dolarów na cele charytatywne dla organizacji wspierających maltretowane kobiety oraz środowiska LGBTQ+. Teraz sprzedaje suknię, by wspomóc badania nad rakiem, a wy mówicie tylko o jej brwiach, serio? Julia Santos, małpa de Spil, w odpowiedzi na komentarz. Evelyn Hugo była święta. Słuszna uwaga. Przepraszam. Na swoją obronę mam to, że zaczęła zarabiać miliony, będąc rozkapryszoną dziunią w latach 60. Nie miałaby żadnych szans, gdyby nie talent i uroda, a nigdy nie byłaby tak piękna bez tych brwi. Ale spoko, masz dużo racji. Evelyn Hugo była święta w odpowiedzi na komentarz Julia Santos de Spil. Przepraszam za swoje czepialstwo. To przez to, że nie zjadłam lunchu. Mea culpa. Dodam jeszcze, że Vivant nie ma szans na tak dobry artykuł, jaki wyszedłby spod twojego pióra. Evelyn powinna wybrać ciebie. Julia Santos de Spil w odpowiedzi na komentarz Evelyn Hugo była święta. Co nie? Kim jest ta Monique Grant? Muszę się nią zająć. Przez kilka dni czytałam wszystko, co mogłam znaleźć na temat Evelyn Hugo. Nigdy nie byłam filmomaniaczką. Tym bardziej nie interesowały mnie hollywoodzkie gwiazdy. Jednak życie Evelyn przynajmniej powszechnie znana jego wersja, wystarczałoby na scenariusz do 10 oper mydlanych. Bardzo młodo wyszła za mąż, po czym rozwiodła się, gdy miała 18 lat. Następnie był związek z innym aktorem oraz burzliwe małżeństwo z królem Hollywood, Donem Adlerem. Mówi się, że go zostawiła, ponieważ ją bił. Powróciła na ekrany w nowofalowych filmach francuskich. Szybki ślub z piosenkarzem Mickiem Rivą w Las Vegas. Wspaniałe małżeństwo z wytwornym Rexem Northem, które dobiegło końca, gdy oboje znaleźli sobie kochanków. Piękna historia o miłości jej życia, Harem Cameronie oraz narodzinach ich córki, Connor. Ich druzgocący rozwód oraz bardzo szybki ślub z reżyserem jej starych filmów, Maxem Girardem. Przypuszczalnie również romans z kongresmenem Jackiem Eastonem, który zakończył związek z Girardem. W końcu ślub z finansistą Robertem Jamiesonem, o którym mówi się, że miał na celu dokopać jej byłej rywalce i siostrze Roberta, aktorce Sally St. James. Wszyscy jej mężowie już nie żyją, więc jedynie Evelyn ma całkowitą wiedzę na temat tych związków. Jestem świadoma, że jeżeli zechciałabym sprowadzić rozmowę na ten temat, byłby to koniec mojego wywiadu. Zasiedziałam się do późna w biurze. W końcu około 21:00 wyruszam do domu. Mam małe mieszkanie. Najlepszym określeniem jest maciupka puszka sardynek. Ale to zadziwiające, jakie wydaje się duże, kiedy brakuje w nim połowy rzeczy. David wyprowadził się 5 tygodni temu, a ja wciąż jeszcze nie odkupiłam naczyń, które zabrał ze sobą oraz stolika podarowanego nam przez jego matkę w zeszłym roku w prezencie ślubnym. Jezu, nie dotrwaliśmy nawet do 1. rocznicy. Wchodzę do mieszkania, odkładam torbę na sofę i dociera do mnie, jakie to było małostkowe z jego strony, że zabrał ten stolik. Jego nowa kawalerka w San Francisco była w pełni wyposażona dzięki hojnemu gestowi jego pracodawcy, który zaoferował mu awans połączony z przeprowadzką. Podejrzewam, że David schował stolik do magazynu razem ze stolikiem nocnym, który według niego mu się należał, oraz ze wszystkimi naszymi książkami kucharskimi. Nie brakuje mi ich, nie gotuję. Ale kiedy na książkach jest dedykacja dla Monique i Davida, z życzeniami wielu lat szczęścia, ma się wrażenie, że połowa należy do ciebie. Odwieszam płaszcz i zastanawiam się, nie po raz pierwszy, które pytanie jest bliższe prawdy. Czy David przyjął nową pracę i przeprowadził się do San Francisco beze mnie? Czy to ja nie chciałam wyjechać z Nowego Jorku z nim? Zdejmując buty, kolejny raz dochodzę do wniosku, że odpowiedź leży gdzieś po środku. Ale potem wraca do mnie ta myśl, która wciąż powoduje dyskomfort. To on wyjechał. Zamawiam pad thai na kolację i wchodzę pod prysznic. Odkręcam ciepłą wodę, niemal gorącą. Uwielbiam, gdy woda jest tak gorąca, że aż parzy. Uwielbiam zapach szamponu. Moim ulubionym miejscem jest chyba natrysk. To tutaj, stojąc w parze wodnej, pokryta pianą, nie czuję się Monique Grant, kobietą porzuconą przez męża. Ani nawet Monique Grant, pisarką w impasie. Jestem po prostu Monique Grant, właścicielką luksusowych produktów kąpielowych. Odświeżyłam się, wysuszyłam, założyłam dresy i odgarnęłam włosy do tyłu, gdy przyszedł dostawca z jedzeniem. Siedzę z plastikowym pojemnikiem i próbuję oglądać telewizję. Staram się skupić. Chcę zmusić swój mózg do zrobienia czegoś, czegokolwiek innego niż myślenie o pracy lub Davidzie. Ale gdy już kończę jeść, dociera do mnie, że wszystko na darmo. Równie dobrze mogłabym pracować. Sam pomysł na przeprowadzenie wywiadu z Evelyn Hugo, kontrolowanie jej opowieści oraz baczenie na to, czy nie próbuje przejąć nade mną kontroli. Wszystko to sprawia, że czuję się przytłoczona. Często przejawiam tendencję do nadmiernego przygotowywania się, a dokładniej zawsze zachowuję się podobnie do strusia. Mam ochotę zakopać głowę w piasek, żeby uniknąć tego, z czym nie mam ochoty się mierzyć. W związku z tym przez kolejne 3 dni nie robię nic oprócz szukania informacji na temat Evelyn Hugo. Całymi dniami ściągam stare artykuły o jej małżeństwach i skandalach. Wieczorami oglądam jej dawne filmy. Oglądam ją w Zachodzie Słońca nad Karoliną, Annie Kareninie, Jadecie oraz Wszystko dla nas. Tyle razy przeglądałam gify, w których wychodzi z wody w filmie Dusza Towarzystwa, że gdy zasypiam, filmik bez przerwy odtwarza mi się przed oczami. Oglądam jej filmy i zaczynam się w niej troszeczkę zakochiwać. Pomiędzy 23 a 2 w nocy, gdy reszta świata śpi, mój laptop migocze, pokazując jej osobę, a jej głos rozbrzmiewa w moim salonie. Niewątpliwie jest oszałamiająco piękną kobietą. Ludzie często sprowadzają ją do gęstych brwi i blond włosów, ale ja nie mogę oderwać oczu od jej sylwetki. Ma silnie zarysowaną szczękę, wysokie kości policzkowe oraz usta, które wyglądają tak, jakby zawsze były lekko opuchnięte. Ma wielkie oczy w kształcie migdała. Opalona skóra przy jasnych włosach sprawia wrażenie, jakby Evelyn dopiero zeszła z plaży, a jednocześnie prezentuje się elegancko. Wiem, że ten wygląd, tak jak jasne włosy przy brązowej skórze, nie jest naturalny, a jednak nie mogę pozbyć się poczucia, że tak właśnie powinno być, że ludzie powinni się tacy rodzić. Nie mam wątpliwości, że z tego powodu historyk filmu Charles Redding powiedział kiedyś o twarzy Evelyn: niesamowita, tak delikatna, tak bliska doskonałości, że kiedy się na nią patrzy, odnosi się wrażenie, że jej rysy w połączeniu z proporcjami prędzej czy później musiały się pojawić na świecie. Zawieszam plakaty Evelyn z lat 50., na których nosi obcisłe sweterki i sztywne staniki. Zdjęcia prasowe przedstawiające ją z Donem Adlerem na terenie Sunset Studios, które zostały zrobione krótko po ich ślubie. Fotki z wczesnych lat 60., na których ma albo długie, proste włosy, albo miękkie fale i często pozuje w krótkich shortach. Jest jedno zdjęcie, na którym ma jednoczęściowy kostium i siedzi na brzegu jakiejś nieskazitelnej plaży. W wielkim, miękkim, czarnym kapeluszu, który zakrywa prawie całą jej twarz, a białe włosy zaczesane na prawą stronę oświetla blask promieni słonecznych. Jedno z moich ulubionych jest czarno-białym ujęciem z uroczystości wręczenia Złotych Globów w 1967 roku. Siedzi, jej włosy są luźno podpięte do góry. Ma na sobie jasną, koronkową suknię z głębokim, lecz bezpiecznym dekoltem, sięgającym do rowka między piersiami. Przez wysokie rozcięcie w spódnicy widać jej prawą nogę. Obok niej znajduje się dwóch mężczyzn. Ich nazwiska zatarły się gdzieś w międzyczasie, którzy patrzą na nią, podczas gdy ona nie odrywa wzroku od sceny. Mężczyzna siedzący obok gapi się na jej piersi. Ten widoczny nieco dalej na jej udo. Obaj są oczarowani i pełni nadziei, że uda im się zobaczyć odrobinę więcej. Może trochę naginam rzeczywistość, gdy patrzę na to zdjęcie, ale zaczynam dostrzegać pewien wzór. Evelyn daje ci nadzieję, że dostaniesz odrobinę więcej. I zawsze ci tego odmawia. Nawet w szeroko omawianej scenie seksu z Trzeciej nad ranem z 1977 roku, w którym wije się, siedząc tyłem na swoim partnerze, Donie Adlerze, widać jej całe piersi, nie dłużej niż przez 3 sekundy. Przez wiele lat krążyły plotki, że niesamowite przychody z tego filmu brały się z tego, że pary przychodziły do kina po kilka razy, by obejrzeć tę scenę. Skąd wie, ile ma dawać, a ile ukrywać? I czy to wszystko ma jakiś wpływ na to, co teraz chcę powiedzieć? A może zamierza bawić się ze mną, tak jak przez lata grała z publicznością? Czy Evelyn Hugo powie mi tyle, żebym nie mogła wysiedzieć na miejscu? Lecz nigdy dość, by wyjawić całą prawdę? Budzę się. 30 minut przed budzikiem. Sprawdzam pocztę. Franki wysłała mi wiadomość, która sprowadza się do jednej linijki wpisanej w temacie. Informuj mnie na bieżąco. Wykrzyczanej do mnie wielkimi literami. Robię sobie małe śniadanie. Zakładam czarne spodnie, białą koszulkę i ulubiony sweter wiodełkę. Swoje długie, kręcone włosy zbieram w kok na czubku głowy. Rezygnuję ze szkieł kontaktowych i wybieram okulary w najgrubszych czarnych oprawkach. Gdy spoglądam w lustro, zauważam, że trochę schudłam na twarzy, odkąd odszedł David. Chociaż zawsze byłam szczupła. Mój tyłek i twarz jako pierwsze uwydatniają dodatkowe kilogramy. Będąc z Davidem w ciągu 2 lat, gdy ze sobą uchodziliśmy i 11 miesięcy małżeństwa, trochę przytyłam. David lubi jeść. Ale podczas gdy on wstawał rano, żeby pobiegać, ja wylegiwałam się w łóżku. Teraz patrząc na swoje odbicie, zauważam, że jestem szczuplejsza i ogarnięta. Czuję przypływ pewności siebie. Dobrze wyglądam. Dobrze się czuję. Przed wyjściem zakładam jeszcze wielbłądzi kaszmirowy szal, który dostałam od mamy na święta w zeszłym roku. A potem stawiam jedną stopę przed drugą i kieruję się do metra na Manhattan. Evelyn mieszka w okolicach 5 Alei z widokiem na Central Park. Wystarczająco dokładnie przejrzałam internet, żeby wiedzieć, że jest w posiadaniu tego apartamentu oraz nadmorskiej willi w pobliżu Malagi w Hiszpanii. To mieszkanie ma od końca lat 60., kiedy kupiła je razem z Harrym Cameronem. Willę odziedziczyła 5 lat temu po śmierci Roberta Jamisona. Proszę, przypomnijcie mi, żebym w przyszłym życiu powróciła jako gwiazda filmowa. Budynek, w którym mieszka Evelyn, przynajmniej z zewnątrz, zbudowany był z wapienia, przedwojenny, w stylu Beaux-Art. Wygląda niezwykle. Wita mnie starszy, przystojny portier, gdy staje na progu kamienicy. Spogląda na mnie łagodnie i z uśmiechem. Jak mogę pani pomóc? Pyta. Przyszłam do pani Evelyn Hugo. Nazywam się Monique Grant i jestem zmieszana, gdy to mówię. Uśmiecha się i otwiera przede mną drzwi. Musiał się mnie spodziewać. Prowadzi mnie do windy i naciska guzik najwyższego piętra. Miłego dnia, pani Grant. Mówi i znika, gdy zamykają się drzwi windy. Równo o 11:00 dzwonię do drzwi apartamentu Evelyn. Otwiera mi jakaś kobieta w dżinsach i granatowej bluzce. Wygląda na 50 lat, może trochę więcej. Z pochodzenia jest Azjatką, ma proste, kruczoczarne włosy związane w kucyk. W ręce trzyma stos kopert. Dzień dobry, Monique. Uśmiecha się i wyciąga do mnie rękę. Witam się z nią. Wygląda na taką osobę, która naprawdę lubi poznawać ludzi. Od razu czuję do niej sympatię, mimo że obiecałam sobie, że pozostanę niewzruszona, niezależnie od tego, co mnie dzisiaj spotka. Mam na imię Grace. Witaj, Grace. Mówię, miło cię poznać. Mnie również. Wejdź. Grace odsuwa się i zaprasza mnie do środka. Odkładam torbę na podłogę i zdejmuję płaszcz. Możesz go zawiesić tutaj, mówi Grace, otwierając szafę w korytarzu i podając mi drewniany wieszak. Szafa jest wielkości mojej jedynej łazienki. Nie da się ukryć, że Evelyn ma forsy jak lodu, ale muszę się postarać, żeby ten fakt mnie nie onieśmielał. Jest piękna, bogata, wpływowa, seksowna i czarująca. A ja jestem zwykłym człowiekiem. Muszę się jakoś przekonać do tego, że ona i ja jesteśmy sobie równe, bo w przeciwnym razie nie mam co tu robić. Świetnie, odpowiadam z uśmiechem. Dziękuję. Zawieszam płaszcz na wieszaku i wkładam go do szafy, po czym Grace ją zamyka. Evelyn jest na górze, jeszcze się szykuje. Coś ci podać? Wodę, kawę, herbatę? Poproszę kawę. Grace prowadzi mnie do jakiegoś pokoju. Jest jasny i przestronny. Stoją w nim wysokie do sufitu białe regały na książki oraz 2 kremowe, miękkie krzesła. Usiądź, zaprasza. Z czym chcesz? Kawę? Pytam, nie wiedząc, o co jej chodzi. Ze śmietanką? To znaczy, mleko też może być. Ale wolę śmietankę. Cokolwiek masz. Biorę się w garść. Chodzi mi o to, że chciałabym odrobinę śmietanki, jeśli masz. Widać po mnie, że się denerwuje. Grace posyła mi uśmiech. Trochę, ale nie musisz się niczym martwić. Evelyn to bardzo miła osoba. Jest zasadnicza i skryta, ale można do tego przywyknąć. Pracowałam dla wielu ludzi i możesz mi zaufać, gdy mówię, że Evelyn jest lepsza od pozostałych. Zapłaciła ci, żebyś tak mówiła? Pytam. Próbuję żartować, ale brzmi to ostrzej i bardziej oskarżycielsko niż zamierzałam. Na szczęście Grace wybucha śmiechem. Rzeczywiście w zeszłym roku w prezencie świątecznym wykupiła dla mnie i dla mojego męża wycieczkę do Londynu i Paryża. Więc jeśli o to chodzi, to odpowiedź jest twierdząca. Jezu. Aha. Wszystko jasne. Kiedy będziesz się zwalniała, daj znać. Grace nadal się śmieje. Umowa stoi. Za chwilę przyniosę ci kawę z odrobiną śmietanki. Siadam i sprawdzam telefon. Mam wiadomość od mamy, życzy mi powodzenia. Dotykam ekranu i bezskutecznie walczę z autokorektą, która nieustannie zmienia mi wcześnie na wytrzaśnie, kiedy słyszę kroki na schodach. Odwracam się i widzę 79-letnią Evelyn idącą w moją stronę. Wygląda równie olśniewająco jak na zdjęciach. Ma posturę baleriny. Jest ubrana w cienkie, czarne, obcisłe spodnie oraz długi, szarogranatowy sweter w paski. Jest tak szczupła jak przez całe życie. I z tego co widzę, musiała mieć jakieś zabiegi na twarz, ponieważ nikt w jej wieku tak nie wygląda bez pomocy chirurga plastycznego. Jej skóra promienieje, ma lekki rumieniec, jakby właśnie wyszorowała ją do czysta. Evelyn ma sztuczne rzęsy. A może tylko dała je sobie przedłużyć? Policzki, dawniej raczej wydatne, teraz są nieco zapadnięte, ale i lekko zaróżowione, podczas gdy na ustach widnieje ciemny odcień szminki w kolorze nude. Włosy sięgają jej poniżej ramion. Piękne odcienie bieli, szarości i blondu, dające tło dla jej twarzy. Jestem pewna, że są farbowane, ale efekt jest jak najbardziej naturalny, elegancko starzejącej się kobiety, która spędza sporo czasu na słońcu. Jednakże jej brwi, te ciemne, grube, proste linie, które były jej znakiem rozpoznawczym, z czasem stały się rzadsze. I teraz mają taki sam kolor jak włosy. Zauważam, że nie założyła butów, tylko duże, grube, dziergane skarpety. Witaj, Monik, mówi Evelyn. Zaskakują mnie swoboda i pewność w jej głosie, gdy wymawia moje imię, jakby znała mnie od lat. Dzień dobry, odpowiadam. Jestem Evelyn. Podajemy sobie ręce. Dociera do mnie, jak niezwykłą formą manifestowania władzy jest chwila, gdy podaje się swoje imię, które znają wszyscy w pomieszczeniu, a nawet na całym świecie. Przychodzi Grace z białym kubkiem z kawą i białą podstawką. Proszę, z odrobiną śmietanki. Bardzo dziękuję, mówię, biorąc je od niej. Ja też taką lubię, zauważa Evelyn. A ja czuję się zażenowana swoją ekscytacją. Poczułam się tak, jakbym celowo sprawiła jej przyjemność. Czy mam wam coś jeszcze podać? Pyta Grace. Kręcę głową, a Evelyn w ogóle nic nie mówi. Grace wychodzi. Chodź, mówi Evelyn. Pójdziemy do salonu. Tam jest wygodniej. Biorę swoją torbę. Evelyn zabiera kubek z mojej dłoni, żeby mi pomóc. Kiedyś czytałam, że charyzma to urok, który inspiruje do poświęceń. Nie jestem w stanie przestać o tym myśleć, kiedy ona niesie moją kawę. Tak wpływowa kobieta i tak mały, skromny gest to naprawdę czarujące połączenie. Wchodzimy do dużego, jasnego pokoju z oknami zajmującymi całą ścianę. Naprzeciw błękitnej sofy stoją szare krzesła. Pod stopami mam gruby dywan w kolorze kości słoniowej. Na jego końcu, w blasku światła wpadającego przez okno, stoi czarny fortepian z otwartą klapą. Na ścianach wiszą dwa duże czarno-białe zdjęcia. To nad sofą przedstawia Harry'ego Camerona na planie filmowym. Nad kominkiem wisi plakat z filmu Małe kobietki z 1959 roku. Znajdują się na nim wizerunki Evelyn, Sally St. James i dwóch innych aktorek. Wszystkie cztery kobiety być może były sławne w latach 50., ale tylko Evelyn i Celia oparły się upływowi czasu. Patrząc teraz na plakat, dostrzegam, że Evelyn i Celia lśnią bardziej niż pozostałe kobiety. Ale jestem przekonana, że wynika to z moich uprzedzeń. Widzę to, co chcę zobaczyć, mając do dyspozycji wiedzę o tym, jak się wszystko potoczyło. Evelyn stawia mój kubek i spodek na czarnym, lakierowanym stoliku. Usiądź. Zaprasza i sama zajmuje miejsce na jednym z pluszowych foteli. Podciąga nogi. Gdzie ci wygodnie? Potakuję i odkładam torbę. Siadam na kanapie i wyjmuję notes. Postanowiła pani wystawić suknię na aukcję. Zaczynam. Przygotowuję długopis i jestem gotowa do rozpoczęcia wywiadu. Właściwie zaprosiłam tu panią z myślą o czymś innym, mówi Evelyn. Patrzę jej prosto w oczy. Chyba się przesłyszałam. Słucham? Evelyn siada wygodnie i patrzy na mnie. Nie mam zbyt wiele do powiedzenia o tym, że przekazałam kilka kiecek na aukcję w Christie's. A zatem chciałam z tobą porozmawiać o czymś innym. To znaczy o czym? O moim życiu. O pani życiu? Powtarzam, jestem zaskoczona i próbuję za nią nadążyć. Chcę wszystko opowiedzieć. Historia życia Evelyn Hugo byłaby, sama nie wiem, czymś w stylu artykułu roku. Chce pani opowiedzieć o sobie dla Vivant? Nie, odpowiada. Nie chce pani opowiadać o swoim życiu? Nie chcę opowiadać dla Vivant. To po co mnie pani tu zaprosiła? Jestem jeszcze bardziej zdezorientowana niż chwilę wcześniej. Bo tylko tobie opowiem tę historię. Patrzę na nią, próbuję rozszyfrować to, co do mnie mówi. Zamierza pani opowiedzieć o swoim życiu? Chce pani, żebym to ja ją wysłuchała, ale nie chce pani udziału w Vivant? Evelyn potakuje. Wreszcie zrozumiałaś. Co dokładnie pani proponuje? Nie wierzę, że właśnie znalazłam się w sytuacji, kiedy jedna z najbardziej intrygujących osób na świecie proponuje, że opowie mi swoją historię. Tak, bez żadnego powodu. Chyba czegoś nie rozumiem. Opowiem ci o moim życiu w sposób, który przyniesie korzyści dla nas obu. Chociaż, szczerze mówiąc, głównie tobie. O jakim stopniu poufałości mówimy? Może ma na myśli jakiś artykuł wspomnieniowy, lekką historyjkę, którą opublikuje tam, gdzie jej się podoba? O całej prawdzie. O tym, co dobre, co złe, co niecne. Jakkolwiek by tego nie ująć, zamierzam opowiedzieć prawdę o wszystkim, co robiłam w życiu. A niech mnie. Czuję się głupio, bo przyszłam tutaj spodziewając się, że odpowie mi na pytania dotyczące sukni. Kładę notes na stole przed sobą i ostrożnie odkładam długopis. Chcę to rozegrać po mistrzowsku. Mam wrażenie, że przyleciał do mnie wspaniały, delikatny ptaszek i usiadł na moim ramieniu. Jeżeli wykonam jakiś fałszywy ruch, zaraz odleci. Dobrze, jeśli właściwie zrozumiałam, mówi pani, że chciałaby wyznać swoje grzechy. Do tej pory Evelyn była zrelaksowana, raczej wycofana. Teraz to się zmienia. Pochyla się w moją stronę. Nic nie powiedziałam o wyznawaniu grzechów. W ogóle nic nie mówiłam o grzechach. Lekko się uchylam. Dałam ciała. Przepraszam, mówię. Zły dobór słów. Evelyn nic nie mówi. Przepraszam, pani Hugo, to dla mnie nieco surrealistyczna sytuacja. Możesz nazywać mnie Evelyn, odpowiada. Dobrze, Evelyn. Jaki jest kolejny krok? Co mamy robić razem, dokładnie? Podnoszę kubek i przystawiam go do ust. Upijam zaledwie odrobinę kawy. Nie będzie z tego materiału na okładkę Vivant, mówi. Tak, to już wiem, odpowiadam, odstawiając kubek. Napiszemy książkę. My? Tak, ty i ja, potwierdza Evelyn. Czytałam twoje artykuły. Podoba mi się, że wyrażasz się jasno i zwięźle. W twoich tekstach nie ma bzdurnych fragmentów. Podobają mi się i sądzę, że tak powinna wyglądać moja książka. Mam zostać ghostwriterem twojej autobiografii? Fantastycznie. Absolutnie fantastycznie. To jest doskonały powód do pozostania w Nowym Jorku. Wspaniały powód. Takie rzeczy nie zdarzają się w San Francisco. Evelyn ponownie kręci głową. Daję ci moją historię, Monique. Opowiem ci całą prawdę, a ty napiszesz o tym książkę. A następnie umieścimy na niej twoje nazwisko i powiemy wszystkim, że to ty ją napisałaś. To jest właśnie ghostwriting. Znowu podnoszę kubek. Mojego imienia na niej nie będzie. Nie będę już żyła. Krztuszę się kawą i plamię jasny dywan kropelkami w kolorze brązu. O Boże, mówię chyba zbyt głośno, odstawiając kubek. Wylałam kawę na dywan. Evelyn macha ręką, ale po chwili puka Grace, uchyla drzwi i zagląda do środka. Wszystko w porządku? Rozlałam kawę, przepraszam, mówię. Grace otwiera drzwi na całą szerokość, wchodzi, żeby zobaczyć, co się stało. Przepraszam, po prostu jestem trochę wstrząśnięta. Spotykamy się wzrokiem z Evelyn. Nie znam jej zbyt dobrze, ale widzę, że każe mi się zamknąć. Żaden problem, odpowiada Grace. Zajmę się tym. Jesteś głodna, Monique? Pyta Evelyn, wstając. Słucham? W pobliżu jest fajna restauracja, w której można kupić pyszne sałatki. Ja stawiam. Dopiero dochodzi południe, a kiedy się denerwuję, w pierwszej kolejności tracę apetyt, ale i tak się zgadzam, ponieważ mam wrażenie, że to tak naprawdę nie było pytanie. Doskonale, mówi Evelyn. Grace, zadzwonisz do Trambino? Evelyn chwyta mnie pod ramię i niecałe 10 minut później idziemy wypielęgnowanymi chodnikami Upper East Side. Zaskakuje mnie ostre, zimne powietrze i zauważam, że Evelyn mocniej owija się płaszczem wokół swojej szczupłej talii. W świetle dziennym łatwiej dostrzec oznaki starzenia. Białka jej oczu są nieco zmatowiałe, skóra na dłoniach stała się niemal przezroczysta. Wyraźne niebieskie żyły przypominają mi te na rękach mojej babci. Uwielbiałam miękką, jakby papierową gładkość jej skóry, to, że straciła elastyczność i uszczypnięta nie wracała na miejsce. Evelyn, co miałaś na myśli, mówiąc, że nie będziesz żyła? Evelyn się śmieje. To, że chcę, byś opublikowała książkę jako autoryzowaną biografię ze swoim imieniem na okładce, dopiero gdy umrę. Aha, mówię, jakby to było coś zupełnie normalnego, a potem uświadamiam sobie, że nie jest. Nie, to szalone. Nie chcę być wścibska, ale czy to oznacza, że umierasz? Wszyscy umieramy, skarbie. Ty też umrzesz. Ja umieram. Ten facet umiera. Wskazuje na mężczyznę w średnim wieku, który wyprowadza czarnego, kudłatego psa. Facet ją słyszy. Widzi jej palec wycelowany w siebie i dociera do niego, kto to mówi. Ma taką minę, jakby właśnie wygrał na loterii. Skręcamy do restauracji, schodzimy 2 stopnie w dół. Evelyn siada przy stoliku w głębi. Nie czeka, aż ją tam zaprowadzą. Po prostu wie, dokąd iść i zakłada, że wszyscy się tego domyślają. Podchodzi do nas kelner w czarnych spodniach, białej koszuli i czarnym krawacie i stawia 2 szklanki z wodą. W szklance Evelyn nie ma lodu. Dziękuję, Troy, mówi Evelyn. Sałatka siekana? Pyta. Dla mnie oczywiście tak, ale nie wiem, co dla mojej przyjaciółki, odpowiada Evelyn. Biorę ze stołu serwetkę i kładę ją na kolanach. Sałatka siekana brzmi zachęcająco, ja też poproszę. Troy uśmiecha się i odchodzi. Posmakuje ci, mówi Evelyn, jakbyśmy były przyjaciółkami i prowadziły normalną pogawędkę. No dobrze, próbuję skierować rozmowę na właściwe tory. Powiedz mi coś więcej o książce, którą będziemy pisać. Powiedziałam ci wszystko, co musisz wiedzieć. Powiedziałaś mi, że ja ją napiszę, a ty umrzesz. Powinnaś zwracać większą uwagę na dobór słów. Być może znalazłam się nie w swojej lidze. W tej chwili raczej nie jestem w miejscu, w którym chciałabym być, ale wiem coś na temat właściwego wysławiania się. Wobec tego musiałam cię źle zrozumieć. Zapewniam, że jestem bardzo rozważna, jeśli chodzi o dobór słów. Evelyn wzrusza ramionami. Ta rozmowa niewiele dla niej znaczy. Jesteś młoda, ale całe twoje pokolenie pochopnie obchodzi się ze słowami, które niosą ze sobą wielkie znaczenie. Rozumiem. I nie powiedziałam, że zamierzam wyznawać swoje grzechy. Powiedzenie, że to, o czym chcę opowiedzieć, jest grzeszne, może być mylące i krzywdzące. Nie żałuję tego, co zrobiłam. Przynajmniej nie w takim sensie, jakiego się spodziewasz. Pomimo, że w świetle dnia moje czyny mogą wydawać się okrutne i odrażające. Je ne regrette rien, mówię podnosząc szklankę i sącząc wodę. Właśnie o to chodzi, potwierdza Evelyn. Chociaż ta piosenka jest bardziej o tym, że nie żałujesz, ponieważ nie żyjesz przeszłością. Ja natomiast mam na myśli to, że dzisiaj podjęłabym takie same decyzje. Krótko mówiąc, są rzeczy, których żałuję. Tylko, że nie chodzi o nic odrażającego. Nie żałuję wielu kłamstw, ani tego, że kogoś zraniłam. Jestem pogodzona z faktem, że czasami, gdy robi się coś dobrego, skutki uboczne mogą być niezbyt przyjemne. Ponadto odczuwam współczucie dla samej siebie. Ufam sobie. Weźmy na przykład to, że wcześniej na ciebie naskoczyłam u mnie w mieszkaniu, kiedy powiedziałaś, że będę wyznawać grzechy. To nie było miłe i nie jestem przekonana, że na to zasłużyłaś. Ale nie żałuję tego, ponieważ wiem, że miałam swoje powody i zrobiłam, co mogłam, kiedy moje uczucia i myśli zostały wystawione na taką próbę. Wzdrygasz się na dźwięk słowa grzech, ponieważ sugeruje, że powinnaś odczuwać skruchę. Pojawiają się nasze sałatki. Troy bez słowa dodaje pieprzu do talerza Evelyn, dopóki ona z uśmiechem nie podnosi ręki. Ja odmawiam. Można odczuwać skruchę, ale tego nie żałować, mówi Evelyn. Dokładnie tak, przyznaję. Rozumiem. Mam nadzieję, że będziesz w stanie zdzierżyć moje zwątpienie w trakcie pracy, biorąc pod uwagę, że zależy nam na tym samym. Nawet jeśli jest wiele sposobów interpretacji tego, o czym mówimy. Evelyn podnosi widelec, ale nic z nim nie robi. Uważam, że niezwykle ważne jest, żeby dziennikarka, która będzie miała w swoich rękach całą moją spuściznę, wiedziała dokładnie, co mam na myśli i ujmowała to we właściwy sposób. Wyjaśnia. Jeśli mam ci opowiedzieć o swoim życiu, jeśli mam ci powiedzieć, co naprawdę zaszło, całą prawdę stojącą za moimi małżeństwami, filmami, które nakręciłam, ludźmi, których kochałam, z którymi sypiałam, których krzywdziłam i kompromisami, na jakie poszłam i dokąd mnie one zawiodły, muszę wiedzieć, że mnie rozumiesz. Muszę wiedzieć, że usłyszysz dokładnie to, co próbuję powiedzieć i nie zamieścisz w mojej historii żadnych własnych interpretacji. Myliłam się. To nie jest gra o małą stawkę dla Evelyn. Ona po prostu potrafi swobodnie mówić o sprawach wielkiej wagi.